Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Krzysztof Zając, koordynator transplantacyjny w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jednocześnie koordynator wojewódzki pol transplantu dla Mazowsza. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
Witam panią redaktor, witam państwa serdecznie.
Proszę pana, jesteśmy zaledwie kilkanaście dni po dużej konferencji naukowej, która odbywała się w Ciechanowie. Bardzo dziękuję, że pan zechciał specjalnie przyjechać na dzisiejszą rozmowę, mimo ogromu obowiązków z tego, co słyszymy. Temat jest bardzo ważny i tak naprawdę ostatnie dni w mediach poświęcone były transplantacjom. Nasza rozmowa poprzednia miała miejsce w czasie pandemii, kiedy wszystko było utrudnione, całe życie tak naprawdę. Czy sytuacja się poprawiła w tym momencie?
No, trzeba powiedzieć, że w odniesieniu do tych lat pandemicznych sytuacja znacząco w polskiej transplantologii się poprawiła. Identyfikujemy w Polsce coraz więcej dawców, w związku z tym i liczba narządów, które możemy wykorzystać do przeszczepienia, jest coraz większa. Tamten rok był rekordowo dobry, bo dawców rzeczywistych w naszym kraju mieliśmy w okolicach 500, co daje takie liczby no naprawdę dobre i już takie, trzeba powiedzieć, europejskie.
500 to nie znaczy, że 500 przeszczepów, prawda? Bo wiemy już, że jeden dawca może być dawcą wielu narządów, tkanek. Jak to wytłumaczyć, gdyby pan nam zechciał?
No, od jednego potencjalnego zmarłego dawcy jesteśmy w stanie pobrać kilka narządów. Tak jak pani redaktor zaznaczała, pobieramy narządy unaczynione i pobieramy również tkanki. Narządy unaczynione, co mam na myśli? Pobieramy nerki, narząd parzysty, w związku z tym od jednego zmarłego dawcy jesteśmy w stanie pobrać dwie nerki, czyli dwójka biorców otrzyma taki dar. Pobieramy wątrobę, pobieramy serce, pobieramy płuca, pobieramy trzustkę. W związku z tym sześć osób jest w stanie uzyskać narządy unaczynione. Pobieramy rogówkę, skórę, kości i te tkanki również jesteśmy w stanie przekazać osobom potrzebującym. Więc od jednego potencjalnego dawcy no, jesteśmy w stanie pobrać kilka narządów no i podarować je kilku osobom, które oczekują na taki narząd i dla których jest to często jedyna szansa na to, żeby mogli dalej funkcjonować.
Maksymalnie kilku osób, a zdarza się tak, że jeden narząd lub jedna tkanka jest tylko pobierana?
No zdarza się tak. My oczywiście tutaj w tej panelu dawcy bardzo wnikliwie analizujemy i badamy zmarłego dawcę i zdarza się tak, że dochodzi do dyskwalifikacji jakiegoś z narządów z przyczyn uszkodzenia tego narządu, z przyczyn patologii, która była znana nam za życia, bądź z przyczyn patologii, o której dowiedzieliśmy się w trakcie tak zwanej koordynacji. Zdarza się tak, że zmarli dawcy, którzy wydawali się przysłowiowo zdrowi w zakresie wątroby nerki, okazuje się, że my na tyle wnikliwie badania porobiliśmy, że jest guz w nerce, jest jakaś patologia w wątrobie, która dyskwalifikuje możliwość pobrania takiego narządu. Natomiast zdarza się również tak, że pobieramy wszystkie narządy, które możemy pobrać.
To znaczy, że narządy są bardzo dokładnie badane, tak? Nie ma tutaj mowy o pomyłce, no, o ukrytej chorobie.
No mówimy tak, że często dużo wnikliwiej i dokładniej badamy zmarłego dawcę niż żywego człowieka, tak? Te panele takie badań dawców zawierają najpierw badania biochemiczne, czyli oceniamy markery nowotworowe. Oceniamy badania biochemiczne, czyli taką biochemiczną funkcję danego narządu. Robimy ultrasonografię, robimy tomografie komputerowe, więc robimy często więcej badań takiemu potencjalnemu dawcy niż osobie za życia. W związku z tym jesteśmy w stanie wyłapać wszelkie patologie, a robimy to po to, żeby zminimalizować ryzyko przeniesienia choroby jakiejkolwiek od dawcy do biorcy, tak?
No, jakby
zasada
chodzi,
medycyna jest taka,
chorobę,
żeby po pierwsze nie szkodzić. W związku z tym staramy się te narządy w tak optymalny sposób dopasować i zbadać, żeby nie stanowiły one zagrożenia dla potencjalnych biorców.
To co w tej chwili jest najczęściej przeszczepiane, pan nam powie?
No najczęściej statystycznie przeszczepiamy nerki. To jest, tak jak mówiłem, narząd parzysty, w związku z tym od jednego zmarłego dawcy pobieramy dwie nerki. Też ta nerka, trzeba powiedzieć, no najmniej ma jakby takich czynników ryzyka, które ją uszkadzają w trakcie naszego życia. W związku z tym nerek przeszczepiamy najwięcej. W drugiej kolejności przeszczepiamy najwięcej wątrób, potem serc, płuc, no i dalej reszta narządów. Co warto powiedzieć, od niedawna, od kilku lat w naszym kraju zaczęliśmy również przeszczepiać narządy w różnych kombinacjach. Przeszczepialiśmy od lat trzustkę z nerką, teraz przeszczepiamy serce z wątrobą, przeszczepiamy serce z płucami. No jesteśmy w stanie pomagać takim pacjentom z wielonarządową niewydolnością. Jeśli ktoś ma niewydolne 2-3 narządy, jesteśmy w stanie mu te 2-3 narządy wymienić.
Myślę, że tutaj po tym okresie pandemii, o którym wspomniałam, przeszczepianie płuc jest częściej spotykane, tak to
tak,
określę.
To jest taki program transplantacyjny w naszym kraju, który nabrał dużej dynamiki po okresie pandemii. Przede wszystkim są to pacjenci z takim po-covidową niewydolnością od oddechową, niewydolnością płuc i rzeczywiście pula biorców, którzy potrzebują przeszczepienia płuc, zwiększyła się.
Mówimy tutaj o dawcach zmarłych, ale musimy też powiedzieć o przeszczepach rodzinnych, czyli podarowaniu narządu osobie z rodziny lub też przyjaciołom. Zaraz o to pana zapytam. Jak to jest z przeszczepami od żywych dawców?
No niestety w naszym kraju te przeszczepy od dawców żywych to jest około 5-8% wszystkich narządów przeszczepianych w naszym kraju, w związku z tym dużo większa pula to są zmarli dawcy. I tak jak pani redaktor powiedziała, w dużej mierze przeszczepiamy nerki od żywych dawców. To jest taka szansa, no po pierwsze ta nerka od żywego dawcy jest immunologicznie lepiej dobrana, no po drugie nie musimy oczekiwać na tego zmarłego dawcę. Zdarza się tak, że my w zakresie tego dawstwa rodzinnego robimy tak zwane przeszczepienia wyprzedzające, czyli jeśli widzimy już niewydolność nerek i wiemy, że ten pacjent za chwilę będzie musiał być zdializowany, to wykonujemy taką transplantację preemptive, czyli taką wyprzedzającą, żeby oszczędzić pacjentowi niewygody wynikającej z dializ i przeszczepiamy tych pacjentów, zanim wejdzie w taką skrajną niewydolność nerek. I drugim programem w zakresie dawstwa rodzinnego to przeszczepiamy również wątroby. To jest program jedyny, który jest realizowany w naszym kraju, w naszej klinice, w klinice chirurgii wątroby, we współpracy z Centrum Zdrowia Dziecka i do tej chwili, czyli od 98 roku, kiedy ten program transplantacyjny powstał, udało nam się ponad 500 dzieci przeszczepić fragmentem wątroby. Czyli pobieramy fragment wątroby od żywego dawcy, najczęściej rodzica, ciotki, wujka i ten fragment wątroby pobrany wszczepiamy dziecku. Ten fragment wątroby potem rośnie z tym dzieckiem, ta wątroba ewoluuje i bardzo często wystarcza na długie, długie lata.
Podejrzewam, że w momencie takiej kryzysowej sytuacji wiele osób z rodziny chce być dawcą, no ale to nie jest pewnie takie proste.
My też mówimy zawsze w tym naszym środowisku transplantacyjnym, że żywy dawca wątroby czy nerki jest statystycznie zdrowszy od reszty populacji. My bardzo wnikliwie również żywego dawcę badamy, ponieważ pobierając fragment wątroby czy nerkę od żywego dawcy, przyświeca nam taka główna zasada nie zaszkodzić dawcy, tak? Musimy tą decyzję podjąć i wyważyć na tyle rozważnie, żeby dawca nie miał no, żadnego uszczerbku na zdrowiu, tak? W związku z tym pobieramy też tak niewielki fragment wątroby, żeby to, co zostawimy dawcy, funkcjonowało w nim i zabezpieczało jakby funkcję wątroby. Zdarza się tak, że któryś z rodziców nie może być dawcą, tak? Często się zdarza tak, że my tych dawców diagnozując pod kątem bycia dawcą, też znajdujemy u nich choroby, o których oni do tej pory nie wiedzieli, tak? Więc to jest taki no, wnikliwy proces diagnostyczny, który no, niekiedy prowadzi do tego, że musimy tego dawcę zdyskwalifikować, no ale jak jest ojciec, to zazwyczaj jest mama, jest ciocia, jest wujek, jest dziadek, babcia. Więc zazwyczaj tych dawców rodzinnych udaje się znaleźć.
Oby jak najwięcej, proszę państwa, takich decyzji było. Chciałabym z panem jeszcze porozmawiać odnośnie do przeszczepów serca, o nowoczesnym urządzeniu, które przedłuża żywotność serca. Już wiemy, że ono funkcjonuje. Dlaczego jest tak ważna ta maszyna, tak ją nazwę?
Bolączką kardiochirurgii polskiej, nie tylko polskiej, był ten, to, co jeszcze państwu powiem, to jest ten tak zwany czas zimnego niedokrwienia. To jest moment, który płynie nieubłaganie od momentu zatrzymania krążenia, czyli jedziemy na pobranie serca, pobieramy serce od zmarłej osoby, dochodzi do zatrzymania krążenia w trakcie pobrania i ten czas, o którym ja mówiłem, to jest moment zatrzymania krążenia do momentu wszycia tego serca w organizm biorcy. I serce tego czasu ma najmniej, ponieważ do 4 godzin. Zdajecie sobie państwo sprawę, jak trudno jest to logistycznie, kiedy, nie wiem, pobranie mamy w Szczecinie, a przeszczepić mamy to serce w Warszawie. Te 4 godziny jest bardzo niekorzystne i bardzo mało. W związku z tym udało nam się w tym roku, a w zasadzie fundacji pana doktora Kalicińskiego, kupić taką maszynę. Koszt niebagatelny, bo prawie 1 000 000 zł. I ta maszyna przedłuża żywotność pobranego serca do 12 godzin. Poza tym, że przedłuża żywotność tego serca, czyli daje nam taki bufor czasowy na wszczepienie tego serca, to też poprawia jakość tego serca. Dzięki tej maszynie możemy akceptować narządy podwyższonego ryzyka, my to tak nazywamy, czyli narządy, których do tej pory byśmy nie wykorzystali, jesteśmy w stanie włożyć do tej maszyny, to serce zaczyna w maszynie bić, jesteśmy w stanie poprawić funkcję tego serca w tej maszynie i jesteśmy również w stanie to serce ocenić, tak? Zanim zaczniemy wycinać serce potencjalnemu biorcy, pobieramy sobie badania z tego serca i mówimy, no tak, funkcja tego serca zaczęła się poprawiać, w związku z tym liczymy na to, że to serce podejmie funkcję. I takie serca przeszczepiamy. Do tej pory wykonaliśmy niespełna 10 takich transplantacji w naszym kraju. Jesteśmy jedynym i pierwszym ośrodkiem, który taką maszynę ma. Rozmawiamy teraz z Ministerstwem Zdrowia, żeby wdrożyć taki program pilotażowy i żebyśmy byli taką bazą tego Transmedixa, bo ta maszyna się tak nazywa, dla całej Polski. Polska jest, no, duża i nieduża, tak? Ale wydaje nam się, że jedna maszyna na nasz kraj powinna wystarczyć.
Ale 4 godziny, a 12 to jest już różnica. No,
od niedawna zaczęliśmy również wymianę międzynarodową. W tym roku pobraliśmy kilkanaście narządów za granicą. Zdarza się tak, że w krajach ościennych, Litwa, Łotwa, Czechy, zgłaszany jest dawca, i w danym kraju nie ma potencjalnego biorcy. W związku z tym mamy takie bilateralne umowy współpracy z Czechami, tak jak mówiłem, Litwą, Łotwą, Estonią. Dzwonią do nas Litwini i mówią, mamy potencjalnego dawcę, nie mamy biorcy w naszym kraju, w związku z tym chcielibyśmy to serce przekazać państwu. Więc w sytuacji takich wyjazdów zagranicznych różnica między 4 a 12 godzin jest diametralna i to naprawdę daje nam taki komfort pobrania tego serca, przygotowania biorcy, że uważam to za wielką taką, no, rewolucję w kardiochirurgii. Tak?
Ja uważam, że te urządzenia powinny być zakupione przez Ministerstwo Zdrowia. To jest moje zdanie, mam do niego prawo. 1 000 000 złotych to jest nic w porównaniu z innymi wydatkami. Także tutaj naszym parlamentarzystom słuchającym na naszym terenie pod rozważanie zostawiam tę myśl. Chciałabym teraz porozmawiać o sprzeciwie i o zgodzie na oddanie narządów, bo myślę, że jest to niezwykle ważne zagadnienie. Co to jest sprzeciw, a co to jest domniemana zgoda? Czy mógłby pan wyjaśnić nam te zawiłości?
Od czego należy zacząć? Zacząć należy od tego, że w Polsce obowiązuje tak zwana zgoda domniemana, czyli ustawodawca w ustawie transplantacyjnej założył, że każdy obywatel Polski zgadza się na to, żeby być dawcą narządów. Zostało to potraktowane jako taka decyzja altruistyczna, narząd jako dobro wspólne i zakładamy, że każdy się zgadza. Natomiast oczywiście są formy sprzeciwu. Taki sprzeciw możemy wyrazić w formie poinformowania dwóch najbliższych osób, matki i ojca, ustnej informacji przekazanej. Taki sprzeciw możemy wyrazić w formie pisemnej, czyli możemy, nie wiem, w naszych dokumentach, w okolicach dowodu osobistego, portfela nosić naszą pisemną deklarację, że w sytuacji naszej śmierci nie zgadzamy się, żeby nasze narządy zostały wykorzystane. I trzecia forma sprzeciwu to jest tak zwany wpis w CRS-ie. A CRS to jest Centralny Rejestr Sprzeciwów. I tam możemy taką naszą deklarację zawrzeć. My zawsze jako koordynatorzy transplantacyjni, przeprowadzając rozmowę z rodzinami osób zmarłych, nie pytamy o wolę rodziny, tylko pytamy o wolę zmarłego za życia. Sprawdzamy CRS. To, co jest jakby optymistyczne w tej całej sytuacji, to jest to, że tych sprzeciwów wcale w Polsce nie ma tak dużo, bo w granicach 10%. Zdarza się tak, że rodzina powie nie i my wtedy jako koordynatorzy, myślę, całe środowisko transplantacyjne odstępuje od pobrania narządów, mimo regulacji prawnych, które pozwoliłyby nam na takie pobranie narządów, ale szanując wolę rodziny, nie chcąc eskalować konfliktów, odstępujemy od pobrania. Natomiast mówię, takich sytuacji jest bardzo mało. Ja uważam, że jest tyle różnych możliwości takich, no, psychologicznych, rozmowy z rodziną i dotarcia do tej rodziny, że myślę, że nie jest to duży problem. No, taka audycja jak ta też skłania ludzi do myślenia, też wydaje mi się troszkę otwiera ludziom oczy i pokazuje problem, z jakim się ścieramy. Tak? Wyobraźcie sobie państwo taką rodzinę, która jest straumatyzowana, no, wydaje się najgorszym wydarzeniem, jakie może spotkać człowieka, czyli śmiercią najbliższego. I nagle koordynator transplantacyjny pyta ich o pobranie narządów. Dlatego ja na wszystkich spotkaniach, na których się spotykam, czy z młodzieżą, czy z ludźmi dorosłymi, mówię, żebyśmy sobie we własnym sumieniu wypracowali stosunek do transplantologii, podjęli tą decyzję i o tej decyzji poinformowali najbliższych. To naprawdę ułatwia rozmowę z rodziną i zdejmuje bardzo dużo ciężaru z rodziny, która, tak jak mówię, w tak traumatycznej sytuacji musi zastanawiać się, przypominać, najlepiej to zadeklarować, wyartykułować i rodzina wtedy ma jakby czystą sytuację i wydaje mi się, że każda rodzina stara się uszanować wolę zmarłego.
Ja właśnie mam taką nadzieję, że nasza rozmowa, nasza audycja wpłynie tutaj na myślenie naszych słuchaczy i przeanalizowanie sytuacji, jeśli jeszcze decyzji nie podjęliśmy. Ja wszem i wobec na przykład deklaruję, że w razie czego oddaję swoje narządy. Moja rodzina o tym wie. Warto byłoby przedyskutować podczas różnych spotkań letnich, rodzinnych, nawet biwakowych. Chyba każdy moment jest dobry na taką rozmowę.
No ja myślę, że każdy moment jest dobry. My oczywiście od tematu śmierci uciekamy, bo tak kulturowo jesteśmy tego nauczeni. Natomiast ja pamiętam, że na jednym z takich spotkań w szpitalu, gdzie miałem jakiś tam wykład na jednym z OIT-ów, na koniec tego mojego wystąpienia podeszła pani pielęgniarka, która pracowała w oddziale intensywnej terapii ze 20 lat i w zasadzie z tym tematem stykała się na co dzień. Mówi, no wstyd mi się przyznać, ale ja podpisałam deklarację w CRS-ie i nie zgadzałam się wiele lat, a teraz po tym spotkaniu z panem chciałabym wycofać tą deklarację. I to jest oczywiście, nie jest to niemożliwe, tak? Jeśli złożyliśmy deklarację, że nie chcemy, również możemy ją wycofać i myślę, że to jest bardzo budujące, że jednak ludzie analizują i dochodzą do wniosków takich, żeby te swoje decyzje, no nie chcę mówić złe, ale może nieprzemyślane zmieniać.
A czy zdarza się tak, że rodziny po jakimś czasie, kiedy dowiadują się, że narządy dziecka, syna, osoby bliskiej zostały przeszczepione, to po prostu są dumni z tego, że ich dziecko nadal żyje?
No, rodziny są tak bardzo różne, jak ile rodzin, tyle różnych stanowisk, natomiast zdarza się tak, no są takie rodziny, które deklarują mi już na etapie tej rozmowy, mówią, czy my możemy do pana zadzwonić za 2-3 dni, zapytać, jakie narządy zostały pobrane, czy zostały przeszczepione i czy funkcjonują w organizmie potencjalnych biorców. Ja oczywiście te informacje przekazuję. W bardzo też ograniczonym stopniu, bo tu trzeba zaznaczyć to, że te jakby informacje są w 100% poufne i my nie możemy zdradzać, kto od kogo dostał jakie narządy, ale no, niektórym pomaga to przeżyć tą traumę. Zdarza się też tak, że rodzice zmarłych dzieci sami wychodzą z inicjatywą, że chcieliby, rozumieją beznadzieję sytuacji, rozumieją, że to dziecko nie żyje, ale jednak dla nich jakimś takim ratunkiem i ulgą w tej całej traumie byłoby to, że to serduszko tego dziecka będzie biło w innym dziecku, tak? I ci rodzice sami się dopytują, sami się interesują. No i myślę, że jest to dla nich jakaś tam ulga w tej traumie, którą przeżywają.
Czy w polskim systemie prawnym nigdy nie dowiadujemy się, kto jest biorcą narządów? Bo wie pan, znamy z kinematografii różne takie sytuacje, że zostało przeszczepione serce i później ktoś się po kilku latach dowiaduje, okazuje się, że to jest przyszły narzeczony. Oczywiście tutaj nawiązuję tylko do takich romantycznych filmów, ale czy jest to możliwe?
Myślę, że to nie jest możliwe. Ustawa transplantacyjna mówi jednoznacznie o pełnej poufności i tajności tych danych. My jako koordynatorzy transplantacyjni często pytani o te kwestie udzielamy informacji w bardzo ograniczonym stopniu, tak? Czyli jak rodzina mnie pyta, komu to serce zostało przeszczepione, no mówię, trafiło do 30-letniego mężczyzny z województwa mazowieckiego. Taki zakres wiedzy przekazuje, nic więcej. System cały transplantacyjny jest bardzo szczelny. Te dane są bardzo skrupulatnie szyfrowane. W związku z tym myślę, że nie ma szansy, żeby w jakimkolwiek stopniu większym niż to, co powiedziałem, trafiały dane takie do rodziny.
To wyklucza w przyszłości nadużycia, prawda?
No to takie było założenie ustawy transplantacyjnej, żeby nie okazało się, że za kilka lat rodzina sobie będzie rościła jakąś prawo do zapłaty, czy jakiekolwiek inne roszczenia miała wobec tej rodziny. Tak jak mówię, narząd jest traktowany jako dobro wspólne i jest to taka wartość altruistyczna, którą przekazujemy drugiej osobie. No to mówiąc o religii, o jakby polskich uwarunkowaniach, należy też zaznaczyć, że religia katolicka w 100% popiera przeszczepianie narządów. Papież nasz, święty Jan Paweł II, też specjalną encyklikę stworzył, Evangelium Vitae, która mówi o przeszczepianiu narządów i sam nazwał to jako największy dar wobec bliźniego, jaki można dać, więc myślę, że to też jest przesłanka ku temu, żeby ta decyzja była raczej w naszym sercu i wśród naszych rodzin na tak niż na nie.
A w innych wyznaniach jak to wygląda?
W zasadzie większość wyznań w Polsce, która obowiązuje i z którymi się spotykamy, popiera transplantologię. Dwa takie odłamy, które mówią nie, to są Świadkowie Jehowy, którzy sprzeciwiają się przetaczaniu preparatów krwi i krwiopochodnych, w związku z tym oni siłą rzeczy nie akceptują transplantologii. I Romowie, którzy uważają, że narząd jakby, że człowiek musi iść do tego drugiego życia w całości i nie może od niego nic pobierać, tak? Natomiast wszystkie inne religie, islam, religia katolicka, baptyści, adwentyści, wszyscy akceptują transplantologię.
Musimy jasno to powiedzieć i chciałabym, żeby to wybrzmiało. W Polsce nie ma handlu narządami, proszę państwa. Takie informacje, że ktoś sobie kupi organ, absolutnie tutaj można między annały włożyć. To jest wszystko prawem zabezpieczone.
Często pytane o kwestię handlu narządami, też zawsze to neguję i tak jak pani redaktor powiedziała, nie jest to możliwe. System jest na tyle szczelny, że trzeba też sobie zdać sprawę od tej strony medycznej, że przeszczepić narząd to jest jedno. Natomiast potem taki chory musi być pod skrupulatną opieką poradni transplantacyjnej. Musi przyjmować bardzo drogie leczenie immunosupresyjne, które nie ma szansy na dostanie tego leczenia gdzieś tam na czarnym rynku. Ja sam, będąc członkiem takiej watykańskiej komisji do spraw właśnie transplantacji, raportujemy, co roku takie raporty składamy, czy w Polsce w ogóle doszło do przeszczepienia obcokrajowców, czy w polskim systemie transplantacyjnym pojawiły się osoby bez polskiego PESEL-u, bez polskiego obywatelstwa i każda taka sytuacja jest raportowana. I podpisuje się, że tak powiem, obiema rękoma, że w Polsce ani w cywilizowanym świecie handel narządami nie istnieje. Oczywiście dowiadujemy się, że w krajach trzeciego świata, gdzieś w Indiach, gdzieś w Korei. Zdarza się, procedery mają miejsce, natomiast nie w cywilizowanej Europie, jest to w 100% zabronione. My też jako Poltransplant, czyli ta polska organizacja, współpracujemy z Eurotransplantem, współpracujemy z Swiss Transplantem, ze wszystkimi organizacjami europejskimi i gwarantuję Państwu, że tutaj nie ma szansy na jakiekolwiek matactwa.
Powiedzieliśmy o zgodach lub też niewyrażeniu zgody na pobranie narządów u osób nieżyjących, ale ja usłyszałam ostatnio taką dyskusję telewizyjną, co z osobami, które chcą w swojej rodzinie, prawda, oddać narząd. Czy tutaj na pewno jest zgoda taka świadoma osoby, która narząd mogłaby oddać, czy też jest to na przykład nacisk rodziny? Jak państwo reagujecie na takie sytuacje? Bo na przykład brat siostrze, siostra bratu mogą oddać nerkę i wtedy no pewnie jest jakiś nacisk rodziców, dziadków, no bo uratujesz braciszka, siostrzyczkę. Jak wtedy reagować?
No, ten proces kwalifikacji żywego dawcy, czy wątroby, czy nerki jest też bardzo tak skrupulatnie skonstruowany. My, poza analizą medyczną, która jest w zasadzie, no nie chcę mówić najważniejsza, ale taka najbardziej istotna, analizujemy też względy psychologiczne, psychiczne. Konsultuje takiego pacjenta psycholog, rozmawia z rodziną psycholog. Czasem włączamy w to psychiatrę, który też prowadzi tą kwalifikację. Zdarza nam się prosić sąd rodzinny o ingerencję i wydanie opinii, tak, czy tu nie ma jakichś nacisków. W związku z tym wydaje mi się, że te decyzje są bardzo wyważone i trudno tu mówić o jakichś naciskach. No, staramy się tych pacjentów tak zabezpieczyć psychologicznie, żeby oni nie mieli poczucia, że ta decyzja jest jakkolwiek wymuszona, a jak jest wymuszona, to szukamy innego członka rodziny. Tak? Więc wydaje mi się, że to jest no, bardzo wyważone decyzje i zdarza nam się również dyskwalifikować potencjalnych dawców z uwagi na to, że na przykład są naciski z rodziny, tak?
To bardzo cienka linia jest w takiej sytuacji.
Bardzo. Ja w ogóle zawsze mówię, że transplantologia, czy ta w zakresie dawstwa zmarłego, czy żywego, to jest takie balansowanie i bardzo trudne decyzje i zawsze wtedy wracam do filmu Bogowie, bo trochę tak jest. My kwalifikujemy pacjentów na posiedzeniach kwalifikacyjnych, gdzie siada 20 chirurgów i różnych innych specjalistów, pulmonologów, kardiologów, radiologów, psychologów. Często prosimy księdza, etyka prosimy i staramy się te decyzje podejmować konsyliarnie, tak, żeby nie było poczucia, że ktoś jednoosobowo podejmuje decyzję, no bo to jest ludzkie życie i te decyzje naprawdę muszą być wyważone.
Dobrze, a czy możemy oddać narząd na przykład nerkę przyjaciółce, przyjacielowi?
Raczej nie, ponieważ te wszystkie programy żywego dawstwa no, bazują tutaj w zakresie rodziny. Zdarza nam się tak, że przeszczepiamy krzyżowo czy łańcuchowo. I taka opcja w Polsce jest. W Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus kilka takich transplantacji było wykonanych. I jeśli jest niespokrewniony dawca, i też się zdarza tak, że w jednej parze potrzeba nerki i w drugiej parze potrzeba nerki, to krzyżowo takie narządy mogą być wymienione między tymi pacjentami. No to też jest skonstruowane po to, żeby ktoś potem nie rościł sobie jakichś oczekiwań wobec tej drugiej rodziny, tak? Tylko no, zakładamy tutaj uczciwą wymianę, jakby
no tak,
narząd
tutaj
za narząd.
Się znamy.
Tak, tak.
Tu już nie zataimy tożsamości naszej.
Tak.
To już na zakończenie chciałabym pana zapytać, jak my wypadamy na tle Europy i świata, jeśli chodzi o ilość przeszczepów, pobrań?
Jeśli chodzi o ilość przeszczepów, ilość pobrań, no takim wskaźnikiem, o którym my mówimy w zakresie dawstwa zmarłego, to jest potencjał donacyjny. To brzydko się nazywa, ale to jakoś statystycznie trzeba było nazwać. To jest liczba pobrań na milion mieszkańców. I w Polsce plasują się w granicach 15-20 pobrań na milion mieszkańców. We wzorcowej Hiszpanii, która jest takim wzorem transplantacyjnym europejskim, jest on w granicach 40, a nawet 50. W związku
z tym jestem zaskoczona, że akurat Hiszpania.
Hiszpania ma takie altruistyczne podejście. Oni są tacy weseli, otwarci i myślę, że to jest z tym związane, że ta transplantologia tak tam funkcjonuje. Więc no, cały czas staramy się poprawiać te nasze standardy, staramy się tworzyć nowe standardy, systemy jakości dawstwa. No, ale wydaje mi się, że tak, no, biorąc pod uwagę chociażby naszą klinikę, nie mamy się czego wstydzić. Ja pochwalę się, że w tamtym roku staliśmy się największą kliniką w Europie, jeśli chodzi o liczbę przeszczepianych wątrób. Jesteśmy największym programem transplantacyjnym. Robimy coraz to nowe rzeczy. Wydaje mi się, że no, idziemy do przodu i wcale nie odstajemy od tej Europy Zachodniej.
Bo jeśli chodzi o przywiezienie narządów z innych kontynentów, na przykład Ameryk czy Azji Dalekiej, to raczej nie wchodzi w grę tutaj,
nie,
prawda?
Takie najdalsze wyjazdy, o jakich państwu mogę opowiedzieć, to w tym roku byliśmy w Bułgarii na przykład po wątrobę. Byliśmy w Austrii po wątrobę, byliśmy w Niemczech, na Litwie, więc no staramy się jednak tutaj, chociaż ta Bułgaria, Sofia, no to już było wyzwanie, bo tutaj samolotem dwie godziny lotu, cała logistyka, ale nie jest to niemożliwe.
Ale jest to możliwe,
jest
tak?
Jest to możliwe,
a z innych kontynentów już nie.
No raczej nie.
to jeśli chodzi o Europę, ale na przykład szpik możemy przekazać w różne zakątki świata. To trzeba podkreślić, proszę państwa.
No tak, tutaj trochę się ja biję w pierś, ponieważ wszyscy mówimy o narządach, ci od narządów, a o szpiku troszkę zapominamy. No też to jest dar życia. I rzeczywiście ta wymiana międzynarodowa, interkontynentalna przy szpiku jest możliwa. Więc też zachęcam państwa tutaj z tego studia, żeby się rejestrować jako dawca szpiku. Ja mam taką jedną przyjaciółkę, lekarkę, która była dawcą szpiku i mogę tylko państwu powiedzieć, że jako świadek tego sukcesu i tych emocji, które ona przeżywała jako lekarz, to było nie do opisania, że ona mogła tym dawcą zostać, że ktoś tego szpiku potrzebował, ona ten szpik dała. To było niesamowite wydarzenie i myślę, że to też jest to ważne, żeby o tym szpiku mówić.
Serdecznie dziękuję za wizytę w naszym studio. Dziękuję, że pan specjalnie z Warszawy przyjechał na naszą audycję, gdyż celem naszego spotkania jest, proszę państwa, zdjęcie takiego demonicznego wręcz patrzenia na przeszczepy, na przekazanie narządów. To się dzieje w świecie, to naprawdę może uratować wiele żyć i warto o tym rozmawiać, tak bym to określiła. Bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za naszą rozmowę i mam nadzieję, że będzie efekt naszej audycji. Pan Krzysztof Zając, koordynator transplantacyjny w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynator wojewódzki poltransplantu dla Mazowsza, był dzisiaj moim i państwa gościem. Dziękuję uprzejmie.
Bardzo dziękuję.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.